My się z Marcinem dzisiaj podzielimy czasem, jakoś tak coś ja troszkę powiem, Marcin potem. Takich parę myśli mam ostatnio właśnie związanych z tą wizytą też Antona. Wiecie, jeśli chodzi o w ogóle doświadczanie obecności Bożej, to ja myślę, że jest wiele nieporozumień i nieraz ludzie po prostu nawet spierają się, dlatego że nie rozumieją, że są tak jakby dwa aspekty doświadczania Bożej obecności. I jeden to jest to, że Duch Święty mieszka w nas, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i Boża obecność mieszka w nas i powinna nas wypełniać, jeśli żyjemy w Boży sposób, żyjemy w wierze cały czas w czystości, tak? Regularnie oczyszczamy swoje życie w krwi Chrystusa, na bieżąco wyznajemy nasze grzechy, chodzimy w Jego świetle, w dobrych relacjach z Nim, z innymi. Duch Święty nas wypełnia. Ale też jeszcze coś takiego jest, co jest, powiedział, że Duch Święty będzie w was i między wami. I teraz, bo niektórzy jest tak, że jeśli ludzie jacyś zaczynają modlitwę, że Boże przyjdź, Boże uczyń coś więcej, chcemy coś więcej, to niektórzy mówią, ale co ty chcesz, ty już wszystko masz. Ale to nie jest tak. Ale też z drugiej strony nie można zrobić tak, że tylko zapominamy o tym, co już mamy, o tym, kto zamieszkał w nas i bez kompletnej świadomości tego życia, które Bóg nam udzielił, my tylko czekamy, że coś będzie spadać. Ja tak rozumiem, że Bóg chce, żeby to się wszystko łączyło. Że to jest tak, że mamy żyć w taki sposób, by codziennie doświadczać napełnienia Duchem Świętym. To jest normalny styl życia nasz powinien być. Paweł o tym mówi. Napełniajcie się Duchem Świętym, a nie upijajcie się winem. To jest normalny styl życia. Ale wierzę, że normalny człowiek wierzący, kiedy żyjesz w normalny sposób z Bogiem, to jeden z owoców twojej społeczności z Bogiem to, że jesteś głodny, aby doświadczać więcej, więcej i więcej. I to jest coś, co świadczy o naszym duchowym zdrowiu. I wiecie, tak chcę powiedzieć właśnie o tym aspekcie tego doświadczania Boga, który przychodzi, jest pomiędzy nami. Troszeczkę, bardzo krótko, ale wczoraj właśnie byłem na modlitwie i takie coś, wiecie, przyszedłem wczoraj i cały czas coś takiego mi towarzyszyło. To było bardzo silne, tak jakby w duchu coś takiego odbierałem. Takie przeświadczenie, że kiedy przychodzimy tutaj, to Bóg chce, żebyśmy przychodzili z głębokim oczekiwaniem, że On będzie działał coraz bardziej między nami. Że to jest coś, czego Bóg pragnie. Że nie powinniśmy się przyzwyczajać do tego, jak jest. Nie powinniśmy przychodzić w taki sposób, że idę, bo idę. Ale coś takiego bardzo to było głębokie w sercu. Wiem, że Kinga też powiedziała właśnie Harcy, która była, że ona podobno coś czuła wczoraj. I to było bardzo silne, wiecie, w moim sercu. I przyszedł mi takie słowo pewne z Izajasza, bardzo znane. 64 rozdział. Od pierwszego, pierwsze cztery wersety, może pięć. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom. Także narody będą drżeć przed tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie Boga, działającego dla tego, który go oczekuje. To jest bardzo ciekawe słowo, wiecie? Boga działającego dla tej osoby, która go oczekuje. To znaczy, która trwa w oczekiwaniu, która trwa w postawie, że Boże, jestem przed tobą i czekam na ciebie. Z wiarą, że jesteś Bogiem, który wynagradza tych, którzy cię szukają. Że jesteś Bogiem, który odpowiada tym, którzy do ciebie wołają, tak? I wiecie, tutaj jest mowa o tym, że Bóg przychodzi, rozdziera niebiosa, tak? Jest napisane kipi chrust, woda. Mówi, imię wtedy twoje jest objawione przyjaciołom, narody wtedy drżą. Co to znaczy? To znaczy, to wszystko opisuje to, że Bóg schodzi i zaczyna interweniować w naszej sytuacji. Jakakolwiek ona jest. Po prostu On wchodzi w nasz wymiar ze swoją chwałą i wtedy wszystko zaczyna się zmieniać. I tutaj mowa jest o tym, Izajasz mówi, natchniony Duchem Świętym, że to działanie Boga przychodzi dla tych, którzy tego oczekują. I wiecie, to oczekiwanie, ja wierzę, to jest coś, co powinno być takim ciągłym stanem naszego serca. Że tak jak Jezus nas uczył, tak, że każdy, kto kołacze temu otwierają, On nie powiedział, że każdy, kto przyjdzie, zastuka, raz, otworzą mu. I my już wszyscy to wiemy. Nie działa to w taki sposób. I powiem więcej, że nawet więcej świadectw jest takich, że przez wytrwałość w modlitwie ludzie otrzymali obietnicę. A nie w taki sposób, że przyszli raz, proszę, daj i dostali. Więcej świadectw jest tego typu, że przez wytrwałość. Że ludzie trwali, nie poddawali się. I spróbujcie sobie tak przypomnieć, jak to było, gdzieś, nie wiem, może w narzeczeństwie, kiedy byliście zakochani w swoim partnerze. Może była jakaś randka, spotkanie. I przychodzi ta godzina i ty czekasz. I wiecie, to jest normalne, że ty jesteś gdzieś pod oknem, patrzysz, czy już idzie ta osoba, czy nie idzie. Dlaczego? Tęsknisz za obecnością tej osoby. I wiecie, to, że jacyś ludzie, czy jakieś kościoły oczekują na Boga, to pokazuje Jemu naszą miłość do Niego. Ten wyraz oczekiwania na Niego jest wyrazem miłości naszych serc za Jego obecnością. Dlatego On chce, żeby to było. I wiecie, to jest takie moje doświadczenie w życiu, ale takie coś widywałem nieraz. Jeśli to jest tak, że ty wszystko zostawiasz, odrzucasz świat, odrzucasz miłości tego świata i pragniesz Boga i szukasz Go całym sercem. I to jest tak, jak Anton mówił, tak? Nie zawsze będzie tak, jak jest. I nawet jeśli my to wiemy, że nawet jeśli my Go szukamy całym sercem, nie zawsze tak jest, że doświadczamy Go tak, jakbyśmy pragnęli. Ale jeśli trwasz w tym szukaniu, pomimo tego, że jest ciężko i przychodzi ten moment, że Jego obecność się pojawia, to chcę ci powiedzieć, dla ciebie będzie to drogocenne. Ale dla osoby obok, która w ogóle nie miała sercu w poszukiwaniu tej obecności, to może być pospolite. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że to jest dramat, że bywał na spotkaniach, gdzie przychodził Bóg i bywał, gdzie nie przychodził. I dla ludzi to było to samo. Dla niektórych ludzi nie było różnicy. I wiecie, to jest tak, On nie chce przyjść w taki sposób, żeby zostać odrzuconym. Nie chce przyjść w taki sposób, aby być niechcianym. On nie chce w taki sposób przyjść. On chce wiedzieć, że kiedy przyjdzie, to będzie drogocenne. To będzie pożądane. To będziemy się radować Jego obecnością. To będziemy czcić Jego obecność. To zrobimy wszystko, żeby On się poczuł dobrze i jak najdłużej, żeby przebywał między nami. On chce wiedzieć, że tak będzie, kiedy przyjdzie. I właśnie to, co Jemu daje dowód, że tak będzie, to jest to, że my oczekujemy. To jest ta postawa oczekiwania na Boga. Oglądałem, wiecie, na YouTube jakiś czas temu. Ja nawet nie pamiętam, jak to się nazywał. To po angielsku była nazwa. Ale gdzieś porobili coś takiego ludzie. Jest tego ileś tam odcinków. I to są filmiki, wiecie, o powracających żołnierzach do swych rodzin, ale oni to robią z zaskoczenia. Ja się tak spłakałem przy tym, ze dwie części dalej już nie dałem rady, ale to jest niesamowite to oglądać. To jest na tej zasadzie, że rodzina nie wie, nie spodziewa się. On gdzieś to ze Stanów było, tak? Gdzieś jest, nie wiem, na wojnie w Iraku czy Afganistan. I nagle po prostu on się pojawia, tak? Dzieci są zaskoczone, żona jest zaskoczona. I wiecie, te emocje i to, co przeżywają te rodziny, po prostu mnie tak poruszała, tak płakałem. I wiem, że to jest coś, co się Bogu podoba, tak? Bo Bóg stoi za rodziną. I wiecie, i właśnie to jest tak, że On chce wiedzieć, że tak będzie. Że gdy On przyjdzie, to my dosłownie zgłupiejemy z radości. Zgłupiejemy. Będziemy tak zachwyceni, że On przyszedł do nas, że zgłupiejemy. Że nasze emocje polecą, że wszystko. Nie będziemy tacy pilnować i tacy, o, dobrze, że Pan przyszedł. To nie jest właściwa reakcja, że Pan przyszedł. Kiedy ci ojcowie wrócili do domu, może żona nie widziała parę lat, po prostu to żony biegły, skakały na nich. Dzieci skakały. Krzyk, płacz, śmiech. To nie było nic udawane, to jest po prostu szczere. Przyszła osoba, którą kochają, za którą tęsknili. Wiecie, Bóg ma emocje. To nie jest jakaś maszyna i my nie możemy o tym zapominać. On ma emocje. On potrafi, tak mówiliśmy, potrafi się nawet rozzłościć. Ma zazdrość. Ma miłość. Też chce być kochany. Chce być szanowany, chce być czczony, tak? On ma emocje. I te nasze oczekiwanie na Jego obecność buduje mu to poczucie bezpieczeństwa, że On wie, co się stanie, kiedy przyjdzie. I to jest coś, co miałem takie mocno właśnie w sercu wczoraj, tak mi przyszło mocno do serca, że chcę was zachęcić, że nie rezygnujmy z oczekiwania. Jeśli to się opóźnia, nie rezygnujmy. Lepiej być w jego przedsionkach niż w namiotach bezbożnych. W przedsionku jeszcze nie ma pełni. Chwała była w miejscu najświętszym, ale nawet lepiej być w tym przedsionku. Bo kiedy tu będziemy stali, to przyjdzie ten dzień jego chwały. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. I wiecie, ten drugi aspekt, tak? Obecności Ducha Świętego w nas. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana właśnie 10 rozdział o tym święcie poświęcenia świątyni. Kazimierz Baczuk w ogóle on tak przetłumaczył to. I nadeszła Chanuka, w Jerozolimie była zima. Tak? I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Tu jest u nas napisane, obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. Obchodzono wtedy. Wiecie, i dla mnie te wtedy, ono się odnosi do wydarzeń zapisanych wcześniej. Wcześniej Jan coś opisuje, pewne rzeczy, a później mówi, obchodzono wtedy. Tak? Święto poświęcenia świątyni. I co jest ciekawe, że kiedy czytamy wcześniej, między innymi 8 rozdział, 12 werset, Jezus mówi tak. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I co jest ciekawego, że Chanuka jest świętem świateł. Jest świętem poświęcenia świątyni, ale też nazywa się ją świętem świateł. Że jest właśnie ten dziewięcioramienny wtedy, tak? Menora dziewięcioramienna. I słuchajcie, Jezus, pomyślcie sobie, to jest ciekawe. Jest te Chanuka, zapalają te świeczki. Jezus tam jest. I Jezus mówi do nich w czasie tego święta. Oni się zgromadzają, przychodzą do świątyni. A On mówi, jestem światłością świata. To jest ciekawe. Oni, wiecie, wspominają to wydarzenie, tak? Że Bóg im rozmnożył tą oliwę. do menory, że mogła palić się przez te 8 dni. I oni się zachwycają tym światłem, a on mówi, ja jestem światłością świata. I mówi taką rzecz, że kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. I dla mnie, wiecie, to są te obrazy, czy to jest rzeka wody żywej wypływająca z nas, czy to będzie światło, które świeci w nas, rozświeca nas od wewnątrz. To są obrazy Ducha Świętego. Ale generalnie jesteśmy powołani do tego, każdy z nas, by to światło nas wypełniało i by te rzeki wypływały. I to jest coś, wiecie, że nie możemy zgodzić się na nic innego. Nie powinniśmy. Dlatego, że życie bez żywej obecności Ducha Świętego będzie tylko religią. To będzie tylko religia. I chcę taki fragment z Łukasza 11 przeczytać. 11 rozdział. I wiecie, tak jak mówiłem, że tydzień temu troszkę, że to jest tak, co wróg chce zrobić. On chce sprawić, żeby to światło nie wydobywało się z nas i żeby te rzeki nie płynęły. I oto jest walka. On nie boi się mnie, Piotrka, bo czego ma się bać, ale on nie chce pozwolić na to, żeby ze mnie wylewało się życie Chrystusa, dlatego że tego życia się boi. I my wszyscy jesteśmy w tym konflikcie. I wszystko, co chce wróg, on chce zatrzymać nas. 11:33. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała jest oko twoje. Jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. To jest wspaniały opis. I tu Jezus mówi o naszym wewnętrznym życiu. I mówi, że jest możliwe, że nasze życie wygląda tak, że nie ma w nim cząstki ciemności, ale to jest tak, jak gdyby nasze ciało było całe jasne, bo światło, które z nas rozświeciło się wszędzie, wewnątrz nas. I dalej on kontynuuje w 37. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to, faryzeusze dziwili się. Faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz, ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. I to, co Jezus, do czego On przykładał wagę, to jest do naszego wnętrza. To jest dobrze, że my się myjemy normalnie, generalnie, tak? To jest bardzo dobrze. I powinniśmy w tym trwać. Dla dobra naszych i naszych rodzin, i braci i sióstr w Kościele. Ale to nie jest wszystko. Jezus tutaj powiedział w 35 wersecie, bacz. On mówi, zwróć uwagę, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Czyli Jezus mówi, zwracaj uwagę, pilnuj, co w tobie siedzi. Jakie myśli, jakie emocje wypełniają twoje serce. Mówi, zwróć na to uwagę. Dlatego, że może to być wypełnione ciemnością. Dlaczego? Bo jest też stary człowiek w naszym życiu. Jest to ciało, o którym Paweł pisze, jawne są uczynki ciała. I wiecie, ostatnio sobie obejrzałem taki wykład Ricka Rinera, kiedy on przeszedł przez te wszystkie uczynki ciała i wziął z greki każdy uczynek i z greki pokazał, co tam jest napisane, to mi włosy stanęły dęba. Włosy mi stanęły dęba. Co tam jest, co tam się zawiera w tych słowach. I potencjał do tego wszystkiego jest w każdym człowieku. Wiecie, to, co my dzisiaj było wspomniane właśnie o tej młodzieży, co młodzież wyprawia, tak? Zobaczmy, że te wszystkie uczynki ciała to jest to, co opisuje każdego z nas. Szczególnie niewierzących. I Rick Rinner mówi tak. Stwórz tylko warunki wolności dla starej natury. A to wszystko, co opisał Paweł, zobaczysz. Słuchajcie, to jest w każdym człowieku. Morderstwo siedzi w każdym człowieku. Cudzołóstwo, czary, nienawiść, wrogo. Wszystko to siedzi w każdym człowieku. Jeśli pozwolisz i przyjdą właściwe okoliczności, to wypłynie. To wypłynie. Ale teraz dzięki Bogu my otrzymaliśmy Ducha Świętego. I my nie musimy tak żyć. I wiecie, jak to jest? My generalnie powinniśmy żyć w sferze ducha i w sferze owoców ducha. Nie będziemy w tym doskonali. I kiedy wyjdziemy z tej sfery ducha i narozrabiamy w ciele, to wtedy Biblia mówi, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, przychodzimy do Niego, mówimy, przepraszamy Ciebie, oczyszczamy nasze życie i wracamy do życia w duchu. To nie jest nic złego, nie jest tragedią, że czasami nam się coś przydarzy, ale tragedią jest to, kiedy w życiu nas, wierzących, uczynki ciała stają się stylem naszego życia. Coś wtedy nie gra. To jest tak, jak mówi Paweł, ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Jest bitwa w naszym życiu. Rick Rinner też o tym opowiada. Jest bitwa. I on mówi, wiesz co, mówi to, co on działa, tak? Jest wspaniałym usługującym przez wiele lat już. Mówi, co działa? Mówi, ja po prostu jestem świadomy tej bitwy. I kiedy zaczynam wchodzić, mówi, w rejon ciała, ja po prostu zatrzymuję się. Zatrzymuję się i zaczynam sobie myśleć, gdzie ja wchodzę? Co ja robię? I mówi, uczę się mówić nie dla ciała i uczę się mówić tak dla ducha. I mówi, kiedy to robię, zaczynam widzieć, jak mówi, jego natura przychodzi i uwalnia mnie od uczynków ciała. I to jest coś, co musimy uczyć. I wiecie, jeden do świadectwa powiedział takie naprawdę bardzo fajne. Mówi, pisał książkę, jest w ogóle bardzo znanym nauczycielem Słowa Bożego, uważanym z jednych z najlepszych. I pisał książkę, ja już nie pamiętam, ale chyba ze 2 lata ją pisał. I tytuł miała Wyższy wymiar miłości. Pisał ją na komputerze. I dnia, kiedy skończył pisać tą książkę na komputerze, on w Rosji ma kościół, w Rydze. Przyszedł do niego jakiś brat, powiedzmy, że Andrzej go nazwijmy. Przyszedł do niego, coś miał mu pomóc. Siadł na chwilę przy komputerze, coś tam robi i nagle wszystko zgasło, koniec. Rick stoi nad nim, mówi, Andrzej. A Andrzej mówi tak, Rick, przepraszam, tej książki już nie ma. I ten, on mówi tak, gdyby zatrzymał się na tym, wszystko było okej. Okay. Ale on dodał, napiszesz sobie ją drugi raz. On miał przekonanie, że to była najlepsza książka, jaką napisał w życiu. I on miał tylko jedną kopię na swoim laptopie, tak? I on mówi, wściekł się, tak? I zaczął coś mówić do tego człowieka. Ty idioto, czy coś takiego, tak? Co zrobiłeś? I w pewnym momencie zatrzymał się właśnie, zaczął myśleć nad tym. Mówi, oj, mówi, nie jest dobrze. Mówi, słuchaj, mówi Andrzej, kocham cię, dlatego proszę wyjść stąd. Andrzej mówi, Rick, dlaczego? On mówi, kocham cię, proszę cię, wyjdź stąd. On wyszedł, mówi, siadł sobie na krześle i mówi, i miał czas walki. I mówi, siedział, mówi, Boże, mówi, nie chcę tego, przepraszam cię, zabierz to. I doszedł do miejsca, wiecie, gdzie poszedł obok do biura, gdzie siedział Andrzej i stanął i mówi po paru minutach, mówi, Andrzej, wiesz co, kocham cię bardziej niż tą książkę. Mówi, przepraszam za to, jak się zachowałem. Co się dzieje, kiedy my w taki sposób zaczynamy postępować? Wiecie, co się dzieje? Duch Święty nas zaczyna wypełniać i Jego owoc zaczyna się manifestować w Jego życiu. I my wszyscy jesteśmy, a to był ekstremalny przykład, tak? Ale to jest wszystko, jak my się odnosimy do siebie w rodzinach, jak się odnosimy tutaj do siebie, cały czas my jesteśmy. Możemy reagować w duchu, możemy reagować w ciele. Za każdym razem, kiedy reagujemy w ciele, Duch Święty jest zasmucony. Dlatego, że On nie chciałby się tak zachować. I za każdym razem, kiedy my w takiej sytuacji mówimy, Boże, nie chcę wejść na tą drogę. Chcę wybrać to tak, jak Duch by to zrobił. Dajemy Jemu miejsce, by nas przemieniał i wypełniał nasze życie. I to jest coś, powiem wam, co jest niezbędne, jeśli chcemy żyć w pełni Ducha Świętego. Coś, co jest niezbędne. Jeszcze tylko jeden fragment. 2 Koryntian, 4 rozdział, od 7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. Macie świadomość, że moc, która jest w nas, to jest moc, która przewyższa wszystko? Moc, która przewyższa wszystko. I On mówi, że to jest ten skarb w nas, glinianych naczyniach. Duch Święty, którego Bóg włożył w nas, jest mocą przewyższającą wszystko. Co to znaczy? To znaczy, nie ma żadnej mocy, która by w stanie była skonfrontować się z mocą Ducha Świętego i zwyciężyć. To znaczy, że jest w nas życie niezwyciężone, nie do pokonania. I słuchajcie, co on dalej mówi. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przed to powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. Co on to opisuje? On opisuje, że oni byli nie do pokonania. Nie do pokonania. Ich łapano, ich zamykali do więzień, ich po prostu torturowano, kamieniowano, biczowano, a to wszystko sprawiało, że życie Chrystusa płynęło i płynęło i płynęło i płynęło. Kościoły rosły, rosły, przybywały, następne miasta, następne miasta, następne miasta i nic nie mogło tego zatrzymać. Jeśli my tylko we właściwy sposób reagujemy w tym wszystkim, mamy czyste serce i pozostajemy blisko Boga, nic nie jest w stanie pokonać życia, które jest w tobie. Nic. Dlatego wiecie, my musimy się uczyć, żebyśmy nie tak łatwo dawali się zniechęcić ciału. Nieraz jest tak, że chcesz gdzieś pójść, tak? Na przykład na spotkanie czy i coś cię zaboli. Naprawdę chcę ci zasugerować, nie przejmuj się tym. Jeśli to nie jest jakaś sytuacja zagrażająca życiu, po prostu pójdź na spotkanie. Dlaczego wam to mówię? Bo ja wiele razy to doświadczyłem. Wiele razy nawet tu bym nie stanął, jeśli bym tylko chciał słuchać tego, jak się czuję. Ale mam świadomość, że jest we mnie życie, które jest ponad to, co się dzieje z moim ciałem. I to jest tak, że możesz czuć się przybity, emocje w dole, ciało gdzieś boli i przychodzisz na spotkanie. Inni zaczynają się modlić. Jest uwielbienie. I Duch Święty nagle dotyka twojego serca. Nagle wszystko się zmienia. Wszystko odchodzi. Przychodzi radość, wiara, miłość, wszystko. I wracasz, jesteś szczęśliwy. Ale mogłeś tego nie doświadczyć, jeśli byś tylko zaczął słuchać ciała. Bardzo wierzę, że Bóg chce, żebyśmy uczyli się żyć w tej świadomości życia, które w nas mieszka. Naprawdę. Żebyśmy żyli w oparciu o skarb, który jest w nas. O skarb, który jest w nas. Okej? Chodź, Marcin.
Ja myślę, że będziemy kończyć, bo to nie jest... Tak, nie ma czasu na słowo długie, bo to było może zbyt męczące, żeby też drugie kazanie głosić, ale tak myślę, że chociaż kilka myśli takich przekażę, które mam w sercu. Wierzę, że Bóg nas prowadzi do czegoś daleko więcej niż to, co doświadczaliśmy do tej pory. Każdego z nas i nas również razem jako społeczność. Dobre jest miejsce, w którym jesteśmy jako Kościół, jako społeczność. Dobre jest miejsce, w którym jest każdy z nas w Bogu, w tym wzroście duchowym. Ale wierzę, że to nie jest wszystko, co Bóg chce nam dać. I to nie jest tak, że Bóg chce zrobić coś z tobą na siłę. Bóg może zrobić tylko tyle, ile mu pozwolisz na to. Dlatego, że on jest super dżentelmenem. On stworzył nas w wolności i gdyby nie dał nam wolności lub gdyby zaprzeczył twojej wolności, to znaczyłoby, że nie stworzył ciebie na swój obraz i na swoje podobieństwo. On stworzył cię wolnym. On dał ci dziedzictwo. Fajnym jest aspekt, o którym ostatnio rozważałem też. Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, oni zamieszkali na tej ziemi, po której my chodzimy, nie na innej planecie, na tej ziemi. To była ta ziemia, to tutaj był raj, to tutaj był Eden. Tutaj były te zwierzęta. I on powiedział, że abyś panował. Wyraził się Bóg w ten sposób, że to jest miejsce, gdzie człowiek miał panować, człowiek miał zarządzać. Ta ziemia została stworzona dla nas. Ziemia została stworzona dla ciebie i dla mnie. Od początku do końca zamysł Boży był taki, żeby ziemia była stworzona dla ciebie i dla mnie. Również to niebo, które widzimy, fizyczne niebo, zostało stworzone dla nas, abyśmy je oglądali. To zostało stworzone dla ciebie. Dla ciebie. Dla ciebie. Więc kiedy dziś oglądasz jakiś film przyrodniczy, czy jakiegoś innego rodzaju czy naukowy, czy coś takiego, który jest niesamowity, który cię zachwyca, to wiedz, że Bóg to stworzył dla ciebie, abyś się tym zachwycał, bo jest się czym zachwycać. Nauka jest po prostu prawie nieskończona, tak jak sam Bóg. A dlaczego to mówię? Dlatego, że jest napisane: nie bój się, maleńka trzutko, bo podobało się Bogu, czyli Ojcu, dać wam królestwo. I wiecie, my czasami myślimy, że my chcemy czegoś ponad to, co Bóg by chciał nam dać, nie? A prawda jest taka, że Bóg jest strasznie zdesperowany i strasznie, nie powiem, nie zniecierpliwiony, ale powiem, że on nie może się doczekać momentu i czasu, kiedy my w końcu weźmiemy wszystko to, co on dla nas ma. I oczywiście on też jest mądry w tym i on wie, że nie wszystko możemy od razu wziąć. Nie wszystko możemy od razu wziąć, bo do niektórych rzeczy musimy dorosnąć i musimy przejść przez pewne rzeczy. Musimy się pewnych rzeczy nauczyć. Ale czy indywidualnie, czy jako Kościół, pomimo tego, że potrzebujemy do pewnych rzeczy dorosnąć, Bóg chce nam dać dużo, dużo, dużo więcej. Jest napisane, że nadchodzi czas, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych. I to jest mowa o Kościele, o nas. Tak jak Piotrek mówiłeś, o Kościele, który dobrze zaczął. Tak? Który dobrze zaczął. Czy to ty, Kuba, mówiłeś? Ty, Kuba, mówiłeś, tak. Kościół, który dobrze zaczął. Były znaki i cuda. Przyjawy Bożej mocy. Bóg był żywy w Kościele. Bóg był żywy. Nie daleki, odległy, religijny, tylko Bóg żywy tu i teraz. I taki czas również jest dla Kościoła czasów ostatecznych, ale pomnożony, dlatego że to będzie wczesny i późny deszcz, razem wzięty. Dlatego te czasy nas czekają, dlatego to czasami tak boli, to zradzanie nas czasami boli, to są czasami trudne momenty, trudne rzeczy. Ziemia cierpi bóle porodowe, co mówiąc my. Ale Jezus powiedział, doskonały prorok powiedział, wyprorokował, powiedział, nie bójcie się, bo Ojcu upodobało się dać wam królestwo. Dać wam królestwo. Bogu Ojcu upodobało się, abyś otrzymał Królestwo Boże. I tu nie chodzi tylko o to, co ma być w niebie. Tu chodzi o to, co jest jeszcze tu i teraz. Czyli Bóg ma, jakie Bóg ma o tobie myśli? Bo tu rozmawialiśmy o tym, że modlimy się pewne rzeczy. Marysia też mówiła świadectwo. Ja chcę do tego dołożyć. Abyście mieli wiarę, że Bóg to zaplanował, aby ciebie obdarzyć swoją dobrocią, aby pokazać ci, objawić to, kim On jest. On nie jest skąpym Bogiem. On nie jest Bogiem, którego trudno uprosić. Jezus powiedział... Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Jakże bym pragnął, aby on płonął. Jezus mówi, ja pragnę bardzo mocno, aby ten ogień płonął. I kiedy my się modlimy o ogień Ducha Świętego, to myślicie, że musimy coś od Boga wyciągnąć na siłę? Bóg sam jest pierwszy za tym, aby ten ogień płonął. Są różnego rodzaju duchowe przeszkody, są różnego rodzaju jakaś niedojrzałość w naszym charakterze. Pewne rzeczy, które muszą się stać, pewne rzeczy, do których musimy dojrzeć. Przede wszystkim to, co ja uważam, przede wszystkim musi przyjść objawienie do naszego serca. Kim jesteśmy w Chrystusie? I co tutaj robimy na ziemi? Co tutaj właściwie robimy na ziemi, kochani? Ja wiem, że to pytanie zadajemy sobie często wtedy, kiedy się nawracamy, ale zadajmy sobie je po raz kolejny. Co my właściwie tutaj robimy? Po co my tutaj jesteśmy właściwie? Przecież jak jesteśmy zbawieni, to właściwie to możemy iść do nieba, tak? Tak jak Paweł pisał, to jest biblijne, możemy iść do nieba. Ale Bóg nie tak zaplanował. Bóg chce, aby to królestwo, za które Jezus zapłacił swoją drogocenną krwią, ono w pełni się objawiło w naszym życiu. I to On bardzo tego pragnie, aby to się objawiło w twoim życiu i w moim. I aby ten ogień zapłonął, abyśmy szli i owoc wydawali. I owoc wydawali. Ja ostatnio mówiłem jednej siostrze i myślę, że możemy to też przypomnieć. Owoc przychodzi naturalnie. Owoc Ducha Świętego to jest, przychodzi sam. Jeżeli Duch Święty jest w twoim sercu, Boże życie, nowe stworzenie jest, potrzebujesz tylko czasami tej objawiającej się obecności Bożej. Jeżeli jest obecność Boża, to owoc przychodzi naturalnie. Jeżeli wejdziesz w to miejsce, gdzie jest owoc, to on przychodzi naturalnie. To on przychodzi naturalnie. Po prostu to jest łaska Boża. Dlatego chcę właśnie powiedzieć, że potrzebujemy wzrostu, potrzebujemy przełomu w naszym życiu, potrzebujemy pewnych rzeczy w naszym życiu się pozbyć. Ja myślę, że również pewnego sposobu myślenia się pozbyć, aby wejść w te nowe rzeczy. I już dwóch proroków mieliśmy ostatnio w ciągu miesiąca, to był Ryszard Krzywy, jak również Anton, który powiedział, że nowe rzeczy przychodzą do naszego Kościoła. Nowe rzeczy przychodzą do nas. I to jest ten czas, kiedy po prostu potrzebujemy być wrażliwi na to, w jaki sposób nas Duch Święty prowadzi. Nawet jeżeli nie czujesz takiej niesamowitej, namacalnej obecności Bożej w swoim życiu tu i teraz, to wcale nie znaczy, że nie jesteś w momencie, kiedy Bóg cię przez coś prowadzi i czegoś cię uczy. Także ufaj Bogu w każdym czasie, w każdym miejscu, w każdych okolicznościach, w jakikolwiek jesteś, wiedz, że Bóg obiecał ci i Bóg mówi do ciebie, mi się upodobało, aby dać ci królestwo, aby dać ci rzeczy, których potrzebujesz, których pragniesz i które nawet, których pragniesz dla innych ludzi również. Ja pragnę, abyśmy byli objawieniem się Synów Bożych na tej ziemi. Ja tego pragnę i dla siebie, i dla nas wszystkich. Jestem zdesperowany, aby te rzeczy widzieć. Byłem ostatnio wiele razy w szpitalu, niektórzy z nas pracują w szpitalu, ja tylko tam bywam. Jestem bardzo zdesperowany z tym, żeby widzieć tych ludzi uzdrowionych. Dlatego myślę, że to jest dla nas, a Ojciec powiedział, że Jemu się podobało, aby nam dać. Jezus powiedział, że jest również zdesperowany, aby ten ogień Ducha Świętego już płonął w naszych sercach. Więc z Jego strony jest wszystko, aby nam to dać. Z naszej strony jest, aby w to wejść. Amen.